Na pewno wiecie o tym, że każdy zbór ma różne swoje anegdoty o tym, co się działo na kazaniach, na nabożeństwach i tak dalej. I te anegdoty często wędrują ze zborów do zborów. Się okazuje, że to samo zdarzenie miało miejsce co najmniej w kilku zborach, no nie, bo każdemu się tak bardzo podobało. Więc to, co powiem, jest taką anegdotą. Słyszałem, że działo się to w moim zborze, zanim tam byłem, ale nie jestem pewien, czy tak było w rzeczywistości. Nawet nie wiem, czy to się naprawdę wydarzyło, o tym za chwilę. Chodziło o to, że kiedy kaznodzieja mówił kazanie, był jeden z tych kaznodziejów, którzy tak po prostu czytali tekst i dopiero na bieżąco zastanawiali się, co na temat tego tekstu powiedzieć. I mu się kartki w Biblii skleiły. I anegdota mówi tak, że czytał o tym, jak był stworzenie człowieka i akurat tam czytał o Ewie i czyta, a Ewa była, przewraca kartkę, mu się skleiło kilka i przeszedł już do opisu potopu, jarki. Ewa była i czyta, miała 30 stóp szerokości, 30 wysokości, 100 długości, a z zewnątrz i wewnątrz była powlekana smołą. Więc to już było bardzo wesołe, ale podobno on jeszcze zaczął to komentować. Mówi, no to, że miała takie rozmiary, to było zrozumiałe, bo była matką wszystkich narodów, ale czemu była powlekana z wewnątrz i wewnątrz smołą, to już wielka tajemnica Boża. Sprawdzałem, nie wiem jaką miał Biblię, ale to raczej niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło, ale anegdota jest przednia. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli wrażenie, że nam się kartki w Biblii skleiły. Bo kiedy otwieramy rozdział 26 Księgi Rodzaju, znajdujemy takie słowa. I nastał głód w kraju. Inny niż pierwszy ten głód, który był za czasów Abrahama. Więc autor mówi, nie skleiły wam się kartki. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Abraham też poszedł wcześniej do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan, ten fragment czytaliśmy, tylko nie idź do Egiptu, ale mieszka jako gość w tym kraju. I zamieszkał Izaak w Gerarze. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział, to moja siostra, bo bał się mówić, to moja żona. Pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie z tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Znamy to skądś, prawda? Jakby się pierwszy raz czytał tą historię, to naprawdę jest wrażenie, słuchajcie, coś tu się pomyliło, bo to było wcześniej. Okay? Ale przy okazji, znacie słowo snać? Też zastanawiam, co to właściwie znaczy. Słucham? By mnie snać? Nie wiem, by mnie snać nie zabili mężowie. Można to gdzieś prowadzić do słownictwa, będą ludzie na was patrzyli jak na bardzo uczonych i zapytają, a zalisz, co to? Ale to jest zaskakująca sytuacja. Okay? A genetyka, czy co? Izaaka nie było na świecie, kiedy Sara została porzucona przez Abrahama w Egipcie. Nie było go na świecie nawet wtedy, kiedy została porzucona Abimelecha, bo dopiero miał się narodzić. Ale albo przez opowieści, które słyszał w domu rodzinnym, albo obserwując zachowanie Abrahama jeszcze może przy innych sytuacjach, a może właśnie słysząc to od matki, na której to się tak mocno odbiło, gdzieś to rozwiązanie było mu znane. I kiedy on sam pojawił się w sytuacji, gdzie bał się o swoje życie, kiedy sam znalazł się w sytuacji, gdzie niepewna była jego przyszłość ze względu na pożądliwość innych mężczyzn, ze względu na piękno jego żony, powtarza dokładnie to samo rozwiązanie, po które sięgnął jego ojciec. To my będziemy mówić, że ty jesteś moją siostrą, no bo w końcu jesteś moją krewną. I na wszelki wypadek wtedy będą mnie lepiej traktować. Wiecie, naprawdę tak jest, kiedy stajemy w sytuacjach trudnych, kiedy nie wiemy, jak się zachować, w sytuacjach strachu, zaskoczenia, gniewu, napięcia, bardzo łatwo jest sięgnąć po rozwiązania, które widzieliśmy jako dzieci. Wiecie, kiedy dorasta się w rodzinie, ogólnie mówiąc, młodzi ludzie dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy chcą naśladować małżeństwo swoich rodziców i tych, którzy w żaden sposób nie chcą naśladować małżeństwa swoich rodziców. I niestety w naszym kraju łatwiej spotkać tych drugiej kategorii, którzy zakładają, że ja będę moje małżeństwo układał zupełnie inaczej niż moi rodzice. Mój tato pił, ja nie tknę alkoholu. Mój tato bił mamę, ja nie będę tego robił. Moje rodzice mnie bili, ja nigdy nie uderzę swojego dziecka. Bardzo często określamy siebie w kontraście do tego, co widzieliśmy jako dzieci i co nas raniło, co było dla nas cierpieniem. I później, kiedy dorastamy, kiedy mamy własne rodziny, kiedy mamy własną żonę, własnego męża, własne dzieci i kiedy zaczyna się dziać coś nieprzyjemnego, kiedy pojawia się strach, kiedy pojawia się zaskoczenie, kiedy nie wiemy, jak się zachować, nagle okazuje się, że my powielamy te wzorce, które były wcześniej. Bo one są najbardziej dostępne, bo to widzieliśmy jako dzieci. I nawet nie wiadomo skąd pojawia się te same zachowania. Okay? Sięgamy po kieliszek, żeby sobie jakoś nerwy ukoić. Albo bijemy swojego współmałżonka, bo żeby jakoś tą sytuację sobie poradzić, żeby ją czy jego uciszyć. Bijemy dziecko, żeby jakoś sobie poradzić z tą agresją, gniewem, które nagle nas zbierało. Mój tato był agresywny. Dużo pił, akurat z alkoholem to ja jestem zupełnie na anty. I też bił moją mamę. Więc dla mnie to też było czymś takim bardzo negatywnym. To nie było jakieś straszne maltretowanie, ale pamiętam, że jako dziecko czasami leżałem wieczorem w domu, jak taty nie było, i nasłuchiwało się odgłosów z klatki, jak będzie wracał, bo po tym, jak chodził, można było ocenić, czy jest pijany, czy nie. Jak wchodził do domu pijany, to właściwie ciężko było zasnąć, bo się nasłuchiwało, czy będzie kłótnia, czy nie. A jak się pojawiała kłótnia, pojawiały się głosy, to się słuchało, czy coś będzie z tej kłótni więcej, czy nie. I dla mnie to było bardzo trudne. Ja powiem wam zaskoczeniem, jak pewnego razu, jak byliśmy w samochodzie i Mela się uczyła wtedy jeździć i zrobiła jakiś głupi manewr, ja w tym swoim napięciu i tak dalej zareagowałem tak, że ją dosłownie zbiłem po głowie. Takiego Benihina, ale trochę mocniejszego niż ten. I mi było głupie, dlatego że nagle gdzieś zobaczyłem własnego ojca, nie? Który gdzieś swoim nieradzeniu sobie emocjami też sięgał po przemoc fizyczną. Myślę, że wielu z nas coś takiego ma, że kiedy jesteśmy już dorośli, kiedy nagle pojawia się strach, napięcie, gniew, wpadamy w zachowania, których wcześniej mówiliśmy sobie, nigdy nie będziemy robić. I coś takiego mamy u Izaaka. Nie wiem, co on sobie mówił, ale kiedy pojawił się strach, on sięgnął dokładnie pod samo rozwiązanie, po które wcześniej sięgnął jego ojciec. Chociaż sytuacja potoczyła się trochę inaczej. Bo gdy przebywali tam już przez dłuższy czas, Abimelech, król, albo syn tamtego króla, zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. I sobie, nie tak się zachowuje brat z siostrą. No nie? To nie jest zdecydowanie braterska miłość. Dlatego wezwał ich do siebie, Izaaka, i powiedział, przecież to jest żona twoja, co ty mówisz, człowieku? Nie? Czemu mówisz nam, że to jest twoja siostra? A Izaak odpowiedział, mówiłem tak, żebym nie zginął z powodu niej. A i rzekł Abimelech, cóżeś nam uczynił? Mało co, abyby ktoś ludu spał z żoną twoją i byśby ściągnął na nas winę. Nie? Bóg tym razem nie dopuścił do tego, żeby coś się stało, nawet żeby ktoś, uważając Rebekę za siostrę czy krewną Izaaka, nawet myślał o tym, żeby ją poślubić, ale nie wiadomo, jak zachował się Izaak. Czy nie byłby gotów zrobić dokładnie to samo, co zrobił wcześniej jego tato? Czyli porzucić kobietę, z którą się związał. Tym bardziej, że jak widzieliśmy, te relacje między nimi może nie do końca były takie, jak powinny być w szczęśliwym, radosnym małżeństwie. I później widzimy znowu jakby taką kalkę tego, co wcześniej Abimelech robił wobec Abrahama. Okay? Izaak. On tak jakoś wygląda podobnie do kogoś, z kim już mieliśmy do czynienia, prawda? I nawet ten sam gryp z tym, że to jest jego siostra, a nie żona. I chociaż może nie mieli takich bezpośrednich dowodów, nie wiem, kłamstwa czy niewierności Izaaka, traktowali go ostrożnie. Mówi, to nazwisko, z tymi ludźmi trzeba uważać. Tym bardziej, że Bóg bardzo błogosławił Izaakowi. Czytamy, że Filistyni zaczęli mu zazdrościć, bo on się wzbogacił, bo miał plony, bo miał coraz większe stada i pojawiły się napięcia między nimi. I też Abimelech razem z Pikolem, z tym samym dowódcą wojsk, przychodzą do Izaaka i zawierają właściwie to samo przymierze, co wcześniej z Abrahamem. Wiemy, że Bóg ci błogosławi, ale my nie czujemy się pewnie przy tobie. Więc obiecaj nam, że będziesz nas traktował dobrze. Czy to była opinia o samym Izaaku, czy opinia jeszcze z dawnych czasów o jego ojcu Abrahamie, ale to się gdzieś za nim ciągnęło. Okay. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz tylko dobro ci wyświadczymy i pozwolimy ci w pokoju odejść. Pozwoliliśmy ci w pokoju odejść. Tak to jest, że te historie naszych rodziców często właśnie w tych chwilach największego napięcia ciągną się za nami. Okay. Ezaw miał 40 lat. To jest następna rzecz, którą czytamy w Piśmie Świętym. I Ezaw postanowił sam sobie znaleźć żonę. To nawet nie jedną. Nie? Pamiętać, Izaakowi rodzice znaleźli żonę. Ismaelowi też. Rebece w pewnym sensie, no też. Ona nie znała swojego męża wcześniej. Nie, ona chciała uciec z domu. Ale Ezaw to zrobił tak po naszemu, tak nowocześnie. Tylko, że problem był w tym, że kobiety, które sobie wybrał za żonę, wcale się nie spodobały jego rodzicom. To były Kananejki, Hetytki, które tam mieszkały. I jak czytamy, były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. To jest taka krótka zmianka, ale później do tego momentu się jeszcze powróci. Zobaczymy, co Ezaw pociągnie z tym wątkiem. I czytamy dalej historię, którą najbardziej znamy. Ezawa, Izaaka, Jakuba. Historię tak zwanego oszustwa na łożu śmierci. Gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego: synu mój. A on odpowiedział: oto ja. Czy nie podoba wam się, jak ludzie wtedy do siebie mówili? Synu mój. Tak, jestem, ojcze. Oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Mógłbyś powiedzieć, my znamy, będziesz miał 180 lat i to będzie dużo później. Ale on na razie myśli, że być może to będzie niedługo. Wejdź teraz, więc sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę ci błogosławić, zanim umrę. I popatrzcie jeszcze raz na to zdanie, albo na całą sytuację. Może Izaak zachorował nagle, może, nie wiem, patrząc z perspektywy objawów, może mógł mieć wylew i nagle jego wzrok się bardzo pogorszył, także nie był w stanie widzieć, co się dzieje. Coś się stało z jego zdrowiem, nie jest pewny, jak długo jeszcze będzie żył. Jest sytuacji, kiedy jako głowa rodziny może teraz decydować o tym, co będzie działo się z jego dziećmi. No nie? Przekazać dziedzictwo, przekazać błogosławieństwo. Ma swojego ulubionego syna, Ezawa, któremu chce zostawić wszystko. Okay? Któremu chce błogosławić. Teraz takie pytanie, a co mu stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to od razu? Okay? Ale Izaak postępuje zupełnie inaczej. Pamiętacie, dlaczego Izaak kochał Ezawa? Bo Ezaw był dobrym myśliwym i przyrządzał mu dobrą potrawkę. Więc teraz, kiedy Izaak uważa, że jest bliski śmierci i że ma przed sobą najważniejszą rzecz do wykonania, myśli sobie, ale ja na tym mogę coś jeszcze ugrać. Ja mogę jeszcze coś z tego mieć. I mówi, to dobra, Ezaw, ja będę ci błogosławił, ale zanim ci będę błogosławił, idź jeszcze raz na polowanie i przyrządź mi taką potrawę, jak ja lubię. I słuchajcie, ta historia tego oszustwa, tego kłamstwa, tej zdrady, tak naprawdę zaczyna się od tego, że Izaak jest egoistą. Nie? Że postanowił jeszcze raz sobie dogodzić. I tak naprawdę tu już się zaczyna oszustwo, bo Izaak miał dwóch synów. Okay? Nawet jeżeli chciał zostawić więcej Ezawowi, to miał dwóch synów. I dobry ojciec, kochający swoje dzieci, powinien przynajmniej mieć odwagę powiedzieć drugiemu, że dostanie mniej. Ale on wzywa Ezawa do siebie potajemnie. Mówi mu, ja ci zaraz będę błogosławił, ale najpierw jeszcze idź na polowanie i przyrządź mi potrawkę i wtedy my załatwimy to między sobą. Jakub i jego mama, Rebeka nawet o tym nie będą wiedzieć. A Ezaw przystaje na to. No, on ma układ z ojcem. Oni tak żyją już od wielu lat. Wszystko jest między nimi. On wie, na czym to polega. Ja poluję, tato mi daje różne dobre rzeczy. Okay? Jeszcze jedno polowanie i będę miał wszystko. Sęk w tym, że Rebeka też o tym wiedziała, że Ezaw i Izaak mają sztamę, że oni mają swoje układy. Jak widziała, że Ezaw idzie do namiotu Izaaka, to jakoś tak znajdowała się w pobliżu, żeby słuchać. Rebeka była obok i słyszała, jak Izaak mówi to do Ezawa, syna swego. I rzekła do Jakuba, syna swego. Ezaw miał swojego syna, a Rebeka miała swojego syna. Na razie te stwierdzenia są takie niewinne, ale zwracajcie na nie uwagę, jak Biblia pokazuje ten podział w rodzinie. Bo oni w sposób, w jaki mówią o sobie, syn twój, ojciec twój, syn matki twojej i tak dalej, pokazuje, co oni o sobie nawzajem myśleli. Moi rodzice w końcu się rozwiedli. I dla mnie, powiem wam, to było ulgą. Nie jest tak, że rozwód nie zostawia śladów na dzieciach. Zostawia. Ale jeżeli sytuacja w domu jest bardzo napięta, to może być ulgą. Ja w sumie przeżywałem ulgę, że już skończyły się kłótnie w domu, ale właśnie ta dynamika tego, że nagle to nie był mąż i żona, tylko to była twoja matka albo twój ojciec. I myśmy jako dzieci, mam siostrę, jeszcze stawali się narzędziem komunikacji między rodzicami, wcale nie była dla mnie czymś dobrym. Wcale nie była czymś, co się dobrze czułem. I dla mnie na przykład te słowa są czymś, co ja pamiętam z dzieciństwa, gdzie ludzie, którzy przynajmniej na początku się kochali, nagle zaczynają mówić o sobie w trzeciej osobie i zaprzeczałem jakby tej więzi, która jest między nimi. Oto słyszałem ojca twego, mówi Rebeka do Jakuba, jak mówił do Ezawa, twojego brata. Ezaw jest jej synem. Okay? Izaak jest jej mężem. Przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, bym jadł i ja bym się pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Okay? Wszystko zaczął Izaak. Powinien był błogosławić obu synom, jeżeli uważał, że umiera. Jeżeli już bardzo chciał ich oszukać, mógł pobłogosławić Ezawa od razu i cała sprawa by była załatwiona. Ale Izaak postanowił jeszcze coś ugrać na tej całej. I on tak naprawdę rozpoczyna całą tą akcję, która rozłoży tą rodzinę na łopatki. Teraz o tym wszystkim dowiaduje się Rebeka. I ona ma szansę to powstrzymać. Okay? Mogła pójść i skonfrontować Izaaka. Mogła zatrzymać Ezawa i powiedzieć, co wy robicie, tak nie powinno być. Ale co robi Rebeka? Ona podejmuje grę. Okay? Ona idzie do swojego syna, do Jakuba i mówi mu o tym. Po co? Po to, żeby zrobić awanturę ojcu? Nie. Po to, żeby zagrać swoją kartą. Okay? Teraz więc, synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co ci każę. idź do trzody i weź tamtąd dwoje dorodnych koźląt, ja zaś przyrządzę dla nich, dla ojca twego, smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyje, aby cię błogosławił przed swoją śmiercią. Mówi, oni chcą nas oszukać? Nie tak łatwo. My jesteśmy lepsi. To my ich oszukamy. Okay? Wiecie, Rebeka wiedziała, co Izakowi smakuje. Rebeka wiedziała, jak ugotować taki obiad, żeby jemu szczęka opadła. Nie wiemy, czy często mu to gotowała, ale powiedziała, ja zrobię taką potrawkę, że on się zupełnie nie zorientuje. Idź, przynieś te koźlęcia, a my to już tak zrobimy, że to wyjdzie na nasze. Okay? Nie wiem, czy do jakiego czasu czy miała tak wielką radość, przyrządzając potrawkę swojemu mężowi, jak tą potrawkę z tych koźląt, kiedy myślała o tym, jak jego oszustwo obróci na swoją korzyść. Ale Jakub był mądrym chłopakiem. Wiedział, że to nie jest jeszcze taki stuprocentowy plan. Jakub mówi do Rebeki, matki swojej, ale przecież Ezaw, mój brat, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec mnie może dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustwem i ściągnę na siebie klątwa, niebogosławieństwo. Wiecie, to jest fajne. Ezaw, mój brat, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Okay? Naprawdę się bardzo sobą różnili. Dzisiaj, można powiedzieć, wystąpiliby w reklamie. Co możecie wyobrazić, w telewizji pokazują nagle dwóch, taki głęboki, niski głos męski. No nie? Dwaj bracia. Okay? A nie tylko są braćmi, ale są bliźniakami. Patrzysz na nich, w żaden sposób nie są do siebie podobni. Ale tylko jeden z nich odkrył moc produktów Gillette. Monika Gillette, najlepsze dla mężczyzny i tak dalej. Nie? Byli bardzo od siebie różni. I teraz mówi, ojciec może mnie dotknąć. No, słuchaj, tego się nie da oszukać. Nie? My się bardzo różnimy. I wtedy ja będę w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwa, niebogosławieństwo. Popatrzcie teraz na to, jak odpowiada mu Rebeka, bo to są chyba najbardziej gorzkie słowa, jakie padają z jej ust. Rzekła do niego matka, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój. Tylko usłuchaj głosu mego. Idź i przynieś mi. Mówi, mamo, ale to się może źle skończyć. Mówi, nie martw się, jak się skończy. Jak się coś będzie stało źle, ja biorę wszystko na siebie. Tylko zróbmy to. Niech na mnie spocznie przekleństwo, które by miało spaść na ciebie, że oszukujesz swojego ojca. My musimy to rozegrać na naszą stronę. I jakby co, ja poniosę tego konsekwencje. I Jakub wtedy się godzi. Okay? Jakub też mógł to w tym momencie powstrzymać. Powiedzieć, mamo, nie robimy tego, idę do taty pogadać, zatrzymamy Ezawa. A Jakub mówi, okej, okay. Jak ty bierzesz na siebie ewentualną karę, no to zagrajmy. I poszedł i przyniósł matce, a matka przyrządziła smaczną potrawę, którą lubił jego ojciec. Wszyscy podjęli tą grę. Okay. Często przedstawiam tę historię, jakby to był pomysł Jakuba. On tak naprawdę był ostatnim, który mógł to zatrzymać, ale wszyscy od początku próbowali rozegrać to na własną korzyść. Izaak, Ezaw, Rebeka i Jakub. Jakub idzie do Izaaka z tą potrawką i mówi, ojcze mój. Ten zaś odpowiada, oto ja, ale kto ty jesteś, synu mój? Naprawdę te ich pozdrowienia między sobą są niesamowite. A Jakub mówi, jestem Ezaw. Twój pierworodny. To jest ciekawe zdanie, bo on kłamie i mówi prawdę jednocześnie. Pamiętacie, on kupił pierworództwo od Ezawa, okay? Czyli w sensie formalnym, notarialnym, to on był pierworodnym. Czyli kiedy mówi, jestem pierworodny, twój pierworodny, to w pewnym sensie nie kłamie. Mógł sobie tak to racjonalizować. Ale kłamie na temat tego, kim jest. Jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś. Mówi, co mu kazał, ale być może myśli bardziej o swojej matce. Wstań proszę, siądź i jedz słowów moich, aby błogosławiła mi dusza twoja. A Izaak rzekł do syna swego, jakże prędko się uwinąłeś z tym, mój synu. Wiecie, Izaak coś wie, że coś tu nie gra, nie? Kto ty jesteś, synu mój? Jak to się stało, że przed chwilą wyszedłeś, a już rzuciłeś? Nie? Zazwyczaj zajmowało to trochę dłużej, zanim coś upolowałeś i przyrodziłeś potrawkę. A Jakub odpowiada, no bo wiesz, Pan Bóg mi pobłogosławił. Nie? Bóg jest za tym, co ja robię. Pan mi pobłogosławił i dzięki temu jestem tutaj. To jest dopiero nadużywanie Bożego imienia. Nie? Stwierdzenie, że Bóg jest z tobą w samym oszustwie, który właśnie chcesz skierować przeciwko własnemu ojcu, własnej rodzinie i Bóg ci w tym wszystkim błogosławi. Ale Izaak dalej jest nieprzekonany i mówi, no to zbliż się do mnie, okay? Abym cię dotknął, synu mój, czy ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie. To jest naprawdę niesamowite, bo Izaak nie jest pewny, czy go właśnie nie próbują w coś wkręcić. I bardzo łatwo można to sprawdzić. Mówi, słuchaj, wiesz, Ezaw, idź po Jakuba, twojego brata. Okay? I cała sprawa wyszłaby na jaw, no bo kogo przyprowadzi? Okay? Jakby przeszli obaj, to by się wszystko okazało. Ale Izaak próbuje to rozegrać po swojemu, a jednocześnie się gdzieś tam przekonać, że akurat ma przed sobą tego syna, co trzeba. No i robi takie trzy próby. Okay? Ma każdy mu podejść do siebie, żeby sprawdzić, czy to jest Ezaw, czy nie. No i Jakub się zbliża do swojego ojca, który dotknął się go i się okazuje, głos jest głosem Jakuba, czyli widzi, że to nie jest do końca Ezaw, ale ręce są rękami Ezawa. Jak pamiętacie, nie czytaliśmy tego, no Rebeka wiedziała, że trzeba to jakoś przygotować i te skóry z tych koźląt owinęli nim ręce, nieosłonięte części ciała Jakuba po to, żeby się wydawał bardziej włochaty. Myślę, jaki musiał być włochaty Ezaw, że skóra kozła uchodziła za jego własną. Nie? Ale tak było. Okay? I nie poznał Izaak Jakuba, bo wydawał mu się podobny do Ezawa. Jego ręka była owłosiona jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił mu. Jakieś takie wstępne błogosławieństwo i mówi, to ty jesteś syn mój Ezaw. A Jakub znowu kłamie. Tak, ja jestem. Mówi, no to w takim razie daj mi tej potrawki. Daj mi, abym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Okay? To daj mi moją nagrodę. Daj mi to, na co czekam. Daj mi tą stawkę, znaczy tą stawkę, o którą toczy się ta gra. I Jakub dał mu, a on jadł. I rzekł do niego ojciec Izaak, jeszcze raz, kolejną próbę robiąc, zbliż się do mnie i pocałuj mnie, synu mój. A ten się zbliżył i pocałował go. Bardzo intymna rzecz. Bardzo intymny kontakt. Izaak, kiedy Jakub się nachylał, wącha, czy ten chłopak pachnie tak jak Ezaw. Okay? Widocznie oni pachnęli inaczej. No, jeden mieszka w namiotach, a drugi gdzieś tam na polu. Okay? Czyli można powiedzieć, używali innych kosmetyków, jeżeli w ogóle jakiś. Okay? I wiemy, że Jakub miał na sobie szatę Ezawa, czyli prawdopodobnie taką zapyloną, przepoconą, trochę brudną, może tam było trochę tłuszczu, krwi, takich różnych rzeczy, jak to myśliwi mają. I Izaak wciąga ten zapach i mówi sobie, to rzeczywiście nie pachnie jak żilet. Okay? I to go przekonało. Okay? To jest woń szat mojego syna. Oto woń syna mego, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Izaak doszedł do wniosku, okej, trzy próby, nie byłem przekonany, ale to musi być on. I błogosławi Jakubowi, ale myśli, że błogosławi Ezawowi. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niech ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niechaj ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto będzie przeklinać ciebie, niech będzie przeklęta, kto tobie będzie błogosławić, niech będzie błogosławiony. Takie sobie błogosławieństwo, nic wielkiego, co nie? Ale popatrzcie na tą środkową część, bo ona jest najważniejsza. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Przepraszam, a ilu ich było? Dwóch. Kto miał być tym, który będzie mu poddanym? Jakub. Kto miał się przed nim kłaniać? Syn Rebeki. To było istotą tego błogosławieństwa. Najważniejszą rzeczą, jaką chce ci dać synu, jest to, żebyś zawsze był ważniejszy od brata. Żebyś zawsze od niego był we wszystkim lepszy. Tak jak to mieliśmy dotychczas między sobą. Gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, wrócił Ezaw, brat jego. Rozegrali to co do sekundy. W ostatniej chwili to wszystko się rozegrało. Jakub pewnie musiał, jak ojciec go sprawdzał i później jadł, rozkoszował się tą potrawką, być nieźle zdenerwowany, ale udało się. W tym momencie to nie wyszło. I również on, Ezaw, przyrządził tą potrawkę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do ojca, niech stanie ojciec mój, niech jeł z łowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja. Wtedy rzekł Izaak, ojciec jego, a kto ty jesteś? A on, ja jestem twój syn, pierworodny, Ezaw. Okay? I znowu kłamstwo i prawda. Dobrze powiedział swoje imię, ale przecież pierworództwo sprzedał swojemu bratu. I to pokazuje, że tak naprawdę dla niego tamta sprzedaż nic nie znaczyła, bo ojciec jest po jego stronie. Okay? Dla ojca zawsze będzie pierworodnym. I wtedy Izaak przeląkł się ogromnie, bo zrozumiał, że został wkręcony. Zrozumiał, że został oszukany. Zrozumiał, że Rebeka i Jakub wykorzystali tę sytuację do własnych celów. Któż więc to był ten, co upolował dziczyznę i przyniósł mi ją, a ja jadłem ze wszystkiego, zanim tu przyszedłeś i błogosławiłem go? Wobec tego to on będzie błogosławiony. Mogło się to wszystko potoczyć tak, jak Izaak chciał. Mógł błogosławić Ezawowi od razu, ale przez swoją chciwość, poprzez swój egoizm, poprzez to, że chciał jeszcze raz zjeść swoją ulubioną potrawkę, Rebeka i Jakub mogli to wykorzystać przeciw niemu. I wtedy Ezaw, oni mają, nie wiem, 50-60 lat. Nie? Bo Ezaw ma już żony, a ożenił się jak miał 40 lat. Ezaw podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, ojcze, błogosław mi też, pobłogosław także mi, ojcze mój. Wiecie, jak małe dzieci, które mówią, ja też chcę ciasteczko, ja też chcę się napić, no nie? Mnie też weź na kolana, mnie też przytul. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. I wtedy Ezaw mówi, słusznie go nazywają Jakub, bo podszedł mi już dwukrotnie, wziął moje pierworództwo, a teraz jeszcze błogosławieństwo. I drugi raz pyta, no ale nie masz nic już dla mnie, ja też chcę, mi też błogosław. Jak małe dziecko, które się domaga tego, żeby dostać swoje ciasteczko. I patrzcie teraz, co Izaak odpowiada. Oto ustanowiłem go panem nad tobą, tamtym błogosławieństwem, i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego, zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc jeszcze mogę dla ciebie uczynić, synu mój? Tamte proste słowa w mniemaniu Izaaka były bardzo jasne. Wszystko dostaje Ezaw, Jakub nie dostaje nic. Taki był zamiar. A że oni to odwrócili, to wyszło na tym, że to Jakub dostał wszystko, a Ezaw nie dostaje nic. I mógł to podzielić między nich tak jak chciał, a dlatego, że próbował to zagrać na swój sposób. Taki był zamiar Izaaka. Wszystko dać Ezawowi. Ale wszystko otrzymał Jakub. A Ezaw do swojego ojca. No ale tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze, pobłogosław także mi też. I zaczął głośno płakać. Wiecie, w takich sytuacjach, gdzie się wali całe nasze życie, cały plan na życie, łatwo jest wrócić do takich dziecięcych zachowań. Okay? Ezaw był przekonany, że jego przyszłością jest to, że miał sztamę z ojcem. Że miał ten układ. Nawet nie wiedział, jak łatwo jest go wykorzystać. I ojciec daje mu błogosławieństwo, ale chyba nie takie, jak chciał Ezaw usłyszeć. Z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy górskiej, niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, a gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którego błogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję Jakuba, brata mego. Widzicie, do jakiego miejsca doszła ta rodzina? Poprzez faworyzowanie dzieci, poprzez przenoszenie konfliktu między rodzicami na dzieci, poprzez rozgrywanie różnych rzeczy w tajemnicy, poprzez próby ugrania swoich interesów w relacjach rodzinnych, doprowadzili do tego, że właściwie stanęli na skraju bratobójstwa. Okay? Ezaw powiedział sobie, okej, ja tak aż czekam, aż ojciec umrze i później wezmę sprawy w swoje ręce. I Jakub, Jakub pożałuje. Rebeka się o tym dowiedziała. Zawołała do siebie Jakuba i mówi, brat twój Ezaw chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc, synu mój, głosu mego, wstań i uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszka u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego, a gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapewni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałbym was obu utracić? Prawdopodobnie Ezaw też był wtedy skazany za bratobójstwo i być może by zginął, a dla niego to się już nie liczyło. Wiecie, Rebeka nagle też sobie uświadamia, że ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. Okay? Zrobiła się z tego wiele większa afera, chryja niż się spodziewała i trzeba ratować jej ulubieńca. I mówi, okej, jedyne bezpieczne miejsce, o którym teraz przychodzi mi do głowy, to musisz iść do mojej rodziny, do mojego brata, do mojego Labana. Jak znacie tą historię, też jej chce krzyknąć, nie Rebeka, tylko nie do Labana. Okay? Tylko nie do swojego brata, przecież wiesz, jaki twój brat jest. Ale w tej sytuacji to ona też nie miała już żadnego innego wyjścia. Tylko mówi, okej, idziesz do Labana, do mojego brata, jak Ezaw ochłonie, poślę po ciebie i sprowadzę cię z powrotem. I jakoś spróbujemy tę sytuację uratować. Tylko nie wiemy, czy kiedykolwiek się udało uratować. Bo tak naprawdę o Rebece już nie czytamy. Jeszcze za chwilę doprowadzi tylko tę sytuację do końca i ona właściwie znika. Niewiele jest o niej napisane dalej w Piśmie Świętym. I o ile nam wiadomo, chyba nigdy już nie spotkała Jakuba. Bo Jakub nie wrócił za chwilę, ale za ponad 20 lat. Jej ulubiony syn. Naprawdę spadło na nią przekleństwo. Jeżeli ona gdzieś w tym czasie umarła, bo kiedy Jakub wraca, nie czytamy o tym, żeby spotkał się z Rebeką, Izaak jeszcze żył, to być może umarła, być może odeszła, nie wiadomo, co się stało, ale to wcale nie była kobieta zadowolona ze swojego życia, że ułożyło się tak, jak ona chciała. W tym całym zagraniu, w tej samej rozgrywce, ona również straciła swoją rodzinę i straciła tego, którego kochała najbardziej. Ale jeszcze w ostatnim momencie, jak to kobieta potrafi, tak tę sytuację wykorzystała, że zmanipulowała Izaaka tak, że myślał, że to jest jego decyzja. Idzie do niego i mówi, wiesz co, mam już dosyć tych córek Chetytów, z którymi się ożenił Ezaw. Okay? Chetyci to nie byli sąsiedzi obok, z którymi się Izaak i Rebeka kłócili. To był naród, który mieszkał tam w Kanaanie. Jeśli więc Jakub miałby pojąć za żonę którąś z córek Chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż jeszcze miałabym żyć? Okay? I Izaak, jak czytaliśmy, też nie był zadowolony z wyborów, jakie dokonał Ezaw w sprawach matrymonialnych, więc wzywa do siebie Jakuba i Nie wiadomo, czy to uważał to był jego pomysł, czy Rebeka mu podsunęła i mówi: nie bierz sobie żony spośród Kananejczyków, ale idź i jedź do domu, do rodziny twojej matki, tam do jej brata, do Labana i stamtąd sobie weź jedną z jego córek za żonę. Nie? Taki ci rozkaz daje. I tutaj następuje, jeżeli jakakolwiek zmiana w życiu Izaaka właśnie w tym momencie, bo wyprawiając swojego syna po tym wszystkim, co się stało, po tym jak poniósł porażkę, bo nie udało mu się dać tego błogosławieństwa, tego dziedzictwa swojemu ulubionemu synu Ezawowi, błogosławi Jakubowi tak, jak powinien błogosławić mu od początku. To są chyba najpiękniejsze słowa, jakie Jakub kiedykolwiek usłyszał od swojego ojca. Kiedy ojciec wyprawia go do dalekiego kraju. A Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi, rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niechaj ci błogosławi, a Bóg Abraham, da ci błogosławieństwo Abrahama, potomstwu twojemu po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I może Izaak, widząc całą tą aferę, jaką rozpętał, pożałował tego. Okay? To są piękne słowa kierowane do Jakuba, do syna, którego w pewnym sensie nie kochał, którego chciał oszukać dziedzictwa, który i tak to dziedzictwo w jakiś sposób sobie wyszarpał i teraz mu błogosławi. Okej, ty jesteś moim dziedzicem, jesteś moim synem. Jeżeli mogę ci coś jeszcze dać na drogę, to daj ci całe błogosławieństwo Boże, które on obiecał Abrahamowi. A Ezaw spostrzegł, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Haranu, żeby tam sobie znalazł żonę. Pomyślał sobie, widocznie to cały czas chodziło o żony. Nie? Widocznie to cały czas chodziło o to, że ja poślubiłem nie te kobiety, co trzeba. Widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego Izaakowi, poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę oprócz żon, który już miał Mahalę, córkę Ismaela, syna Abrahama. Hej, tato wysyła Izaaka do tego, żeby on znalazł sobie żonę u wuja mamy, naszego wuja, u brata mamy, więc to ja pójdę do brata taty i tam sobie znajdę, nie? Pójdę do drugiego wujka i tam sobie znajdę żonę. I znalazł sobie żonę. Wziął sobie trzecią żonę. Tylko pomyślcie o tym, co ta kobieta musiała myśleć, kiedy dowiedziała się, że chodziło tak naprawdę o to, żeby przypodobać się ojcu. Żeby zrobić to, co mogłoby się ojcu spodobać. Prosta rzecz, a on znowu coś podmiotowo potraktował. Okay? Nieważne jaka jesteś, ważne, że pochodzisz z tej rodziny, co trzeba. Kolejny przykład tego, jak ludzie uprzedmiotawiają jedni drugich po to, żeby osiągnąć jakiś tam cel. I to jest ta rodzina, którą spotykamy. Nawet chyba nie spodziewaliście, jaki to był obraz tej rodziny. Wszyscy myśleli, że ugrają coś dla siebie i wszyscy na tym przegrali. Izaak, Ezaw, Rebeka i Jakub. I nawet ciężko powiedzieć, kto z nich stracił najwięcej. Minęło 20 lat, zanim się spotkali. To też nie wszyscy. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to nie było kilka miesięcy, które Jakub tam spędził, a 20 lat. O tym, co działo się przez te 20 lat, będziemy mówili po południu. Teraz przeskoczymy trochę do przodu i zobaczymy spotkanie Jakuba z Ezawem, bo to jest moment, który nagle to wszystko rozkłada. Jakub wraca, on też tam sporo przeżył z Labanem, wraca teraz do Kanaanu i teraz musi zmierzyć się z pamięcią o tym, co się stało. Bo kiedy był tam ostatni raz 20 lat temu, Ezaw tylko czekał, żeby go zabić. I teraz wraca i musi znowu spotkać się ze swoim bratem, który był gotowy do tego, żeby odebrać mu życie. Więc myśląc o tym, jak sobie z tym poradzić, posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, i dał mu takie polecenie. Tak powiecie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. Mam woły i osły, trzody, niewolników i niewolnice i posyłam posłów, aby znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. Pamiętacie błogosławieństwo, jakie dostał Jakub? Że będzie panem nad swoim bratem? Okay. Popatrzcie na to, co on teraz mówi. Widzicie to błogosławieństwo gdzieś w tych słowach? Cała afera rozgrywała się o to, kto z nich będzie ważniejszy. Kto komu będzie służył. Po 20 latach, po tym jak jego własne życie strasznie się poplątało, bo się poplątało, Jakub wraca i mówi... I myśmy o takie rzeczy walczyli, o to, kto będzie ważniejszy. To błogosławieństwo, które tak bardzo nam zależało, tak naprawdę można sobie gdzieś wsadzić. Jeżeli na tym ci zależy, ja będę cię nazywał panem. Jeżeli na tym ci zależy, ja będę nazywał cię sługą. No z siebie swoim sługą. Powiedzcie Ezawowi, panu memu, że sługa jego, Jakub, wrócił. Nie tak, jak błogosławił Izaak. Posłowie poszli, ale wrócili szybciej niż Jakub spodziewał. tak jak Jakub był szybciej niż Izaak się spodziewał Ezawa z tego polowania. Przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a razem z nich 400 mężczyzn. Co byście pomyśleli na miejscu Jakuba? Ezaw, wasz brat, ostatni raz, jak o nim słyszeliście, chce was zabić. Teraz dowiedział się, że już wracacie i idzie wam na spotkanie. I to nie sam, z orszakiem powitalnym. 400 mężczyzn. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. To nie będzie miłe powitanie. Jakub wziął 200 kóz i 20 kozów, 200 owiec i 20 baranów i tak dalej. Część swojego dobytku. Dał je swoim sługom, dzieląc te stada osobno i rzekł do nich: idźcie przede mną, ale w odstępach, nie wszyscy naraz. I zostawiajcie odstępy między stadami i gdy spotkacie Ezawa, bo on już idzie naprzeciw, brata mojego, i zapyta was, do kogo należy to, co prowadzicie, do kogo idziecie, odpowiedzcie im: to należy do sługi twojego Jakuba, jako dar posyłany panu memu Ezawowi, oto on sam idzie za nami. Pomyślał bowiem Jakub: zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokaże mu się. Może mnie przyjmie łaskawie. Jakub jest rozpaczony. Nie? Tamten ma 400 mężczyzn, on ma, miałem na pewno 4 kobiety, 11 chłopaków, 1 dziewczynkę. Tu z tego jeszcze jakiś służący. Okay? Dużo stad, ale nie ma z sobą żadnej armii. Więc jedną rzeczą, jaką może dać swojemu bratu, no to część tego majątku. Żeby go jakoś ubłagać, żeby go jakoś załagodzić jego gniew. Lepsza, będę miał większą szansę, jeżeli nie wszystko naraz mu dam, ale tak co chwilę, bo pierwszy, nie wiadomo, czy ten pierwszy sługa w ogóle przeżyje. Nie? Ale może następny i następny, może jakoś się Ezaw do mnie przekona. Ale w końcu nadchodzi ten dzień. Było dzień później i Ezaw idzie naprzeciwko niego. Już nie ma nikogo, kto by stał między nimi. Jakub podniósł swoje oczy i zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów. I pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego, do Ezawa. A Ezaw wybiegł mu naprzeciw. I okej, jak Jakub widział Ezawa, który biegnie mu naprzeciw, to nie mogło wyglądać dobrze. Też taki film hollywoodzki, nie? Ezaw biegnie i trzyma miecz u boku, żeby się tam nie pałętał. I ty się zastanawiasz, czy on trzyma go po to, żeby nie upadł, czy po to, żeby go zaraz wyciągnąć. I no może na jakimś zwolnionym tempie, jak Ezaw biegnie i rzuca się z Jakubowi na szyję. Nie po to, żeby go zabić, ale po to, żeby go objąć. Nie po to, żeby go zniszczyć, ale po to, żeby go przytulić. Nie po to, żeby go przeklnąć, ale po to, żeby go przywitać. Rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. To nie było spotkanie, którego się Jakub spodziewał. Powiem wam, że Ezaw jest zapomnianym bohaterem tej historii. Wiemy o tym, jak zmieniały się losy Jakuba i kilku innych postaci. W przypadku Izaaka i Abrahama może nie było tak wyraźne. W przypadku Ezawa nie wiemy nic, ale te 20 lat sprawiły, że on się stał zupełnie innym człowiekiem. I naprawdę nie mamy pojęcia dlaczego. Ale ten Ezaw, którego spotykamy teraz, nijak nie pasuje do tego, którego widzieliśmy wcześniej. Gdy Ezaw zobaczył żony i dzieci Jakuba, jego rodziny, mówi: a kim są ci ludzie? A Jakub odpowiada: to dzieci, którymi Bóg łaskawie mnie obdarzył. Ezaw mówi: a co miał znaczyć cały ten dobytek, który spotkałem po drodze? On mówi: to był dar dla ciebie, bo chciałem zdobyć twoją życzliwość. Wiecie, kiedy ci bracia całe życie żyli w rywalizacji, całe życie było dla nich najważniejsze to, który z nich okaże się lepszy, okay? Który będzie miał więcej, który będzie ważniejszy, kto bardziej zasłuży na miłość ojca czy matki. Okay? Ich życie polegało na tym, że oni walczyli z sobą wszelkimi dostępnymi i niedostępnymi środkami. I teraz Jakub wycofuje się z tej walki. Bo mówi: ja właściwie przegrałem, nie mam szans. 400 mężczyzn i czym ja będę walczył? Owcami? Wysyła część swojego dobytku po to, żeby powiedzieć: słuchaj, ja nie mam. To, co mam, to ci oddaję. I słowa Ezawa są takie, że rozkładają wszystko. Wtedy rzekł Ezaw: ale ja mam dosyć, mój bracie. Zatrzymaj to, co masz. To twoje. Ja mam dosyć. Mój bracie, to co mam nie wystarczy, nie potrzebuję tego, co ty masz. To nie są słowa człowieka, który rywalizuje ze swoim bratem. To nie są słowa człowieka, który wyrastał przez całe życie w rywalizacji. Okay? To nie są słowa człowieka, który myśli tylko o tym, żeby okazać się lepszym od swojego brata. On mówi: ja nie potrzebuję z tobą rywalizować, bo to co mam mi wystarczy. Ja nie wiem, co się stało w życiu Ezawa. Ale te słowa, które on wypowiada, są chyba najpiękniejszymi słowami w historii tej rodziny. Hej, Jakub, my nie musimy z sobą walczyć. To, co mam, mi wystarczy. Pamiętacie to błogosławieństwo, które wypowiedział Izaak nad Ezawem? To takie, którego pewnie by się nie chciało słuchać? Z miecza żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz szyi jarzmo jego. Ezaw nie był zadowolony z tego błogosławieństwa, ale to być może było najpiękniejsze błogosławieństwo, jakie ktokolwiek usłyszał w tej rodzinie. Będziesz służył bratu swemu, ale kiedy się postarasz, kiedy zrobisz, kiedy podejmiesz walkę, uwolnisz się z tego. Pewnie Jakub myślał, że Izaak myślał, że uwolni się spod władzy brata swego, ale Ezaw uwolnił się z czegoś zupełnie innego. Uwolnił się z jarzma, które zostało mu nałożone w tej rodzinie. Jarzma rywalizacji, jarzma nienawiści, jarzma kłamstw, jarzma oszustw. Bo tylko w ten sposób mógł później stanąć przed swoim bratem i powiedzieć: to, co mam, mi wystarczy. Nie potrzebuję tego, co ty masz. 20 lat wcześniej zabiłby Jakuba i zabrał wszystko, co miał. 20 lat później mówi: hej, bracie, cieszę się, że cię widzę. Cieszę się, że widzę twoje żony i twoje dzieci. Cieszę się, że jesteśmy razem. I Jakub zrozumiał, że to nie był przypadek. Jakub zrozumiał, że to nie była byle jaka rzecz, bo mówi: kiedy oglądam twoje oblicze, to tak, jakbym widział Boga. I doświadczył jego łaski. Nie wiem, co się stało w twoim życiu, Ezaw, ale to, co się stało, to może być tylko Bóg i jego łaska. Bo patrzeć na to, jaki teraz jesteś, to tak, jakby zobaczyć samego Boga. I proszę, przyjmij ten dar, nie dlatego, że to jest, żebyś miał więcej, dlatego, że to jest też świadectwem z mojej strony, że ja też mam wszystko, co mi potrzeba. Ci dwaj bracia zrobili niesamowitą rzecz. I to jest taka historia, która gdzieś tam niknie w całym tym. W jaki sposób oni się wyrwali z tego, w co wtrącili ich rodzice? W jakiś sposób, dzięki Bożej łasce, wiemy, jak to zrobił Jakub, pomówimy o tym po południu, nie wiemy, jak Ezaw, ale oni uwolnili się z tego jarzma, które zostało im nałożone. To jest błogosławieństwo Ezawa. Gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo, które ci nałożono. I tak naprawdę my mamy na sobie takie jarzma, okay? Które nałożono nam w naszych domach. Często to są właśnie konflikty rodzinne, konflikty z bliższą, z dalszą rodziną. Często to są faworyzowanie jednego z rodzeństwa przez rodziców. Często to są jakieś tragedie rodzin, różne rzeczy, w których wyrastaliśmy. Jak dzieci nawet nie wiedzieliśmy, że my wrastamy w coś, co później będzie nam ciążyć. Później przez długą część naszego życia, może nawet całe życie, nie potrafimy się z tego uwolnić. Ale Ezaw i Jakub zrobili to. I nie wiem, na czym polegało to wydężenie sił. Okay? Na dobrą sprawę to musiała być Boża łaska. Zrzucili z siebie to jarzmo. Wiecie, często się mówi o tym, że jak będziemy w niebie, to pójdziemy do tej osoby zapytać, jak to było naprawdę. Prawda? Ja idę do Ezawa. Zapytać go, jak. Jak ty to zrobiłeś? Co Bóg zrobił w twoim życiu, że przestałeś rywalizować? I to jest zapomniane błogosławieństwo tej historii. Błogosławieństwo Ezawa. Pewnie gdyby ktoś was zapytał, czy chcesz otrzymać w życiu błogosławieństwo Ezawa, to byś popatrzył na tą osobę jak na wariata. Ale jeżeli ktoś ci zaoferuje błogosławieństwo Ezawa, bierz ile możesz. Bierz ile możesz unieść. A później wróć i jeszcze weź drugie tyle dla swoich bliskich. Bo jego błogosławieństwem było to, że oni się wyrwali z pewnego przekleństwa rodzinnego, które nałożyli na nich rodzice poprzez swój strach, poprzez swoje błędne wybory. I to jest niesamowita historia. Że Bóg w swojej łasce może sprawić, że my zostawimy historię naszych rodzin za nami. To, w czym wyrastaliśmy i nigdy nie znaliśmy innego życia, to jarzmo, my możemy je zostawić. Więc to błogosławieństwo chcę wam zostawić. Życzę wam błogosławieństwa Ezawa. Cokolwiek było w waszym życiu, nie musi być. Bóg w swojej łasce może to z was zdjąć. Wczoraj nie mieliśmy czasu i kończyliśmy w takim miejscu, że ciężko było się pomodlić, ale chciałbym, żebyśmy teraz się pomodlili. Powstańmy, ja zakończę modlitwę. Boże, dziękujemy ci za to, że ty jesteś Bogiem łaski, który lepiej niż cokolwiek z nas zna nas samych i nasze rodziny, Panie. I tak jak te dwie rodziny, które już studiowaliśmy, Boże, my potrafimy bardzo nabrudzić sobie w życiu. Potrafimy zrobić takie rzeczy, które, Panie, później trudno jest się uwolnić. I Panie, dziękujemy ci za tą historię, która pokazuje, że w tobie, w twojej łasce uwolnienie jest możliwe. I taką modlitwę znosimy, Panie, abyś uwolnił nas z tych ciężarów, które nosimy niepotrzebnie, z tego jarzma, w które zrośliśmy, Panie. Daj nam błogosławieństwo Ezawa, abyśmy mogli być wolnymi od rywalizacji, od nienawiści, od zawiści, od urazów, od nieufności, od strachu, Panie, od zranień. Daj nam, Panie, swoją łaskę, abyśmy mogli stanąć wobec ludzi, których chcieliśmy zabić albo przed którymi uciekaliśmy i moglibyśmy powiedzieć: to, co mam, Panie, wystarczy. Dziękuję Ci za życie, jakie mi dałeś. Nie potrzebuję nikomu już nic udowadniać, nie potrzebuję nikogo, na nikim się odgrywać, nie potrzebuję przed nikim uciekać, bo Ty jesteś moją ucieczką, bo Ty jesteś moim błogosławieństwem, bo Ty jesteś moim zaopatrzeniem, bo to Ty zapewniasz mi wszystko, co potrzebuję. I daj, Panie, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą wnosili takie uzdrowienie do życia innych ludzi. Daj, Panie, abyśmy byli dla innych tymi, którzy będą nieśli błogosławieństwo Ezawa. Amen.